Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, to sprawa szczególnie mi bliska. Głównie przez lokalizację, bo będzie działa się, a właściwie to działa się, bo wiele lat temu, w Czerwionce Leszczynach, małej miejscowości nieopodal Zabrza, z którego pochodzę. W samej Czerwionce spędzałam, no może nie swoje dzieciństwo, ale jeździliśmy tam do znajomej mojej mamy. Bawiłam się tam, więc wielokrotnie wieczorami z jej synem. Dlatego Czerwionka kojarzyła mi się pozytywnie do momentu, w którym poznałam historię Małgorzaty Żarnowskiej w 1999 roku, 25-latki, która straciła tam życie w bardzo tajemniczych okolicznościach i przyznam szczerze, że bardzo mrocznych. Musimy przenieść się do roku 99, do końcówki XX wieku, do bardzo przemysłowych terenów kopalni Dębieńsko. Więc wyobraźmy sobie wielkie połacie miału, węgla, hałd, poprzeplatanych lasami, drogami takimi wyjeżdżonymi przez ciężarówki, torowiskami, które też przecinają te wszystkie tereny. Przenieśmy się do końcówki października 99 roku, kiedy to Małgorzata Żarnowska rozpocznie swoją ostatnią zmianę w pracy. Zanim jednak przejdę do historii, chciałabym Was zachęcić do subskrypcji tego kanału. Jeżeli słuchacie podcastu na YouTubie, to proszę o to, żeby to była subskrypcja na YouTubie. Jeżeli jednak słuchacie na takich platformach jak Spotify, Apple Podcasts czy Google Podcasts, to zaobserwujcie te podcasty, zrobicie mi tym wielką przyjemność, a pomożecie też podcastowi po prostu dalsze funkcjonowanie. Małgorzata Żarnowska w 1999 roku ma 25 lat. Urodziła się w roku 75, 8 kwietnia. W październiku 99 roku jest w sumie świeżo upieczoną mamą, bo mamą 15-miesięcznego synka, żoną swojego męża Marka. Małgorzata jest młoda, atrakcyjna, bardzo towarzyska, bardzo sumienna. Jej wygląd i taka aparycja, nie lubię się na tym skupiać, ale uderzyła mnie jej uroda. Jest naprawdę na zdjęciach bardzo młoda, nawet w takich dzisiejszych kanonach piękna. Ma długie włosy, śliczną twarz. Wygląda naprawdę delikatnie, młodo, świeżo. I aż gryzie mi się to z tym, jakie ma stanowisko w pracy, bo pracuje na kopalni, a właściwie to w przedsiębiorstwie, które składa się z samych liter, bo to PTKIGK, czyli Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem. To zresztą przedsiębiorstwo, które siedzibę ma w Zabrzu, czyli właśnie w moim rodzinnym mieście. To w skrócie przedsiębiorstwo kolejowe zajmujące się transportem przemysłowym, czyli tymi wszystkimi sieciami, siateczkami torów, które biegną wzdłuż kopalni i rozwożą węgiel i transportują później na cały kraj. Małgorzata pracuje w tym przedsiębiorstwie jako drużniczka. Ten system pracy jest trzyzmianowy, zmiana trwa 8 godzin i Małgorzata, odkąd wraca z urlopu macierzyńskiego, głównie preferuje pracę na tak zwane nocki. I takie zmiany ma zazwyczaj od godziny 22 do godziny 6 rano. W tym samym czasie jej mąż jest z dzieckiem w domu, a sam mąż również pracuje fizycznie, pracuje jako górnik, sztygar, czyli szef zmiany, dyrektor, no taki przywódca brygady powiedzmy. Ma dość dobre stanowisko, też pewnie świetnie płatne w tamtym czasie. Są oni raczej zgodnym małżeństwem, wspólnie wychowują synka. W każdym razie nic nie wskazuje na to, że coś między nimi ma się zepsuć, że coś się nie układa. Nic nie zwiastuje nadchodzącej tragedii. A ta tragedia ma miejsce w ostatnim tygodniu października, kiedy to na L4, na zwolnienie lekarskie, idzie koleżanka z przedsiębiorstwa, w którym pracuje Małgorzata i Małgorzata przejmuje za nią stanowisko pracy. Zazwyczaj pracuje na innym stanowisku pracy. Teraz przez tydzień ma pracować w budynku, który nosi taki numer KD1, czyli pewnie kopalnia Dębieńsko 1. Jest to po prostu nastawnia torów i podczas zmiany Małgorzata ma notować wjazdy, przejazdy, odjazdy pociągów, ma sterować rogatkami i pilnować tego, co się dzieje na przejeździe kolejowym. Jest to praca bardzo odpowiedzialna. Wydawać by się mogło, że coś się takiego nocą dzieje na kopalni, ale kopalnia pracuje właśnie całą dobę, więc to nie ma najmniejszego znaczenia, czy dzieje się coś w nocy, czy w ciągu dnia. Przed wyjściem do pracy Małgorzata karmi swojego syna, je kolację i wychodzi ze swojego domu. Do pracy idzie pieszo i przybywa na teren kopalni o godzinie 21:40. Wchodzi do budynku KD1, gdzie jeszcze rozmawia ze swoją zmienniczką, po której przyjmuje zmianę. Ustalają pewne rzeczy, ta przekazuje jej wartę, że tak powiem. Dyżur w każdym razie jej przekazuje. Także o 22:00 Małgorzata może rozpocząć pracę. Zresztą pierwszy wpis o przejeżdżającym pociągu dokonany ręką Małgorzaty ma miejsce o godzinie 21:46. I też chcę tutaj zaznaczyć właśnie, że mimo, że zmiana Małgorzaty rozpoczynała się dopiero o 22:00, to była ona tak sumienna i tak dokładna, że zawsze była przed czasem, zawsze była ugodowa, chętna do tego, by pomóc, by zrobić raczej coś więcej niż za mało. Do tego wszystkiego jest bardzo odpowiedzialna w pracy. Zdaję sobie też sprawę z tego, że konsekwencje jej błędów mogą być niebezpieczne, szczególnie podczas właśnie nocnych zmian, kiedy no, zdarzyłoby się jej na przykład zasnąć, nie przestawić rogatek, mogłaby doprowadzić do kolizji bardzo kosztownej w skutkach i też niebezpiecznej oczywiście dla życia załogantów. A do tego wszystkiego ta praca też nie należała do najbezpieczniejszych. Wyobraźcie sobie, że ona jest na wielkim terenie, w małym budyneczku, wcale niechronionym, sama. Tereny, na których przebywa są, oczywiście, tam dzieje się praca, ale wszyscy górnicy są pod ziemią. Jeżeli są inni pracownicy, którzy zajmują się na przykład załadunkiem, to też są w innych miejscach. Ona jest na uboczu. Nastawnie kolejowe nigdy się nie znajdują w centrum jakiegoś miejsca, tylko już zawsze na jego uboczu, na jego granicach. Z tego względu też Małgorzata nigdy nie otwiera nikomu. Poza tym w ogóle panuje też bezwzględny zakaz wpuszczania kogokolwiek, tak mówię, regulamin jej pracy, do wnętrza budynku, no, którym steruje torami w całym przedsiębiorstwie. Te tory też odchodzą w kilku różnych kierunkach, więc naprawdę mogłaby bardzo mocno narobić bałaganu, dokonując różnych błędów czy będąc nieuważną. Jeżeli wychodzi nawet do toalety, która nie znajduje się w tym budynku, to też musi to wcześniej zgłosić. Na terenie tego zakładu też pracuje zawsze kierownik zmiany, któremu to właśnie Małgorzata musi wszystko meldować, raportować. Podejrzewam, że w ciągu takiej nocy, takiej jednej zmiany są co najmniej 3-4 osoby, które pracują w takiej nastawni. Właśnie w tej KD1, na której w tym momencie jest Małgorzata, zastępująca koleżankę, do tego wszystkiego jej stanowisko pracy na co dzień, stanowisko pracy kierownika i być może jeszcze jedna, dwie inne nastawnie. Więc jeżeli ona idzie do toalety, czy cokolwiek się dzieje takiego, że musi opuścić na chwilę budynek, no to po pierwsze musi to zameldować, zgłosić, do tego wszystkiego musi ten budynek zamknąć. No i tak zmiana Małgorzaty 26 października 1999 roku rozpoczyna się o 21.46. Dodam tylko tyle, że ona mieszka bardzo blisko tej kopalni, ponieważ o 21.30 wychodzi z domu, a o 21.40 już jest na miejscu pracy. Tam w okolicy kopalni znajdują się też osiedla robotnicze, więc domyślam się, że właśnie Małgorzata w takim miejscu mieszka. Dyżur nie zapowiada się w żaden sposób inaczej od każdego innego. Kiedy koleżanka, po której przyjmuje dyżur, idzie do domu, Małgorzata zostaje w nastawni sama. I przez pierwsze 2 godziny ten dyżur przebiega bardzo spokojnie, tak jak każdy inny, właściwie to przez 3 godziny. Nawet w pewnym momencie, co później zeznają świadkowie, prawdopodobnie Małgorzata ucina sobie krótką drzemkę, pewnie może sobie na to pozwolić pomiędzy przejazdami pociągów, które są na pewno w jakimś rozkładzie jazdy, z którym ona jest zaznajomiona, uwzględnione, ponieważ w tym budynku, w którym jest, gaśnie światło na dłuższą chwilę. Następnie wiemy tyle, że o 1.45, między 1.45 a 2 w nocy, koło nastawni KD1 przechodzi laborant pracujący w laboratorium Tomasz B., który natyka się na niecodzienny widok, ponieważ widzi, że przed budynkiem nastawni stoi Małgorzata, rozgląda się, tak jakby czegoś szukała. Co więcej, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ drużniczka albo powinna być w środku, albo jeżeli jest poza nastawnią, to powinna iść do toalety albo wracać, a nie chodzić i się rozglądać. Ona wówczas mówi temu Tomaszowi B., który pyta, czy coś się stało, czy ma jakiś problem. Ona mówi po śląsku, ktoś mi klupie w okno, co znaczy, że ktoś musiał pukać w szybę, w okno tej nastawni, w której ona była. Pewnie na początku nie wychodziła, może to się po prostu powtarzało. No więcej właściwie nie zdradza. Natomiast to, co mnie najbardziej w tej sytuacji zadziwia i niepokoi, to to, że to nie jest tak, że tylko Małgosia mówi o tym, że ktoś przebywa tylko w pobliżu tej nastawni, tylko Tomasz B. widzi człowieka, który stoi tyłem w okolicach nastawni, niezidentyfikowany mężczyzna, którego twarzy nie widział, widział natomiast Małgorzatę. Ten człowiek się nie odzywał, nie reagował na żadne nawoływania i Tomasz B. założył, że jest to ochrona. Małgorzata najprawdopodobniej po tych bezskutecznych poszukiwaniach i nawoływaniach i tej próbie sprawdzenia, kto puka jej w okno, na pewno 2.20 jest z powrotem w budynku, ponieważ kontaktuje się przez radio z maszynistą pociągu, który ma przejechać przez przejazd. Rozmawiają chwilę, kolega z pociągu mówi, że będzie przejeżdżał za jakąś godzinę obok niej ponownie, bo będzie wracał, więc się znowu przywitają. No w taki sposób po prostu utrzymają ze sobą kontakt. Z kolei 9 minut później, bo o 2.29 Małgosię odwiedza kierownik zmiany Józef P., który podszedł do okienka, zapytał, czy wszystko przebiega sprawnie. On robił obchód prawdopodobnie tych wszystkich nastawni. Kobieta odpowiada, że tak. Co dziwi mnie najbardziej, to to, że nie wspomina o dziwnym incydencie sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu minut. O tym, że ktoś tam pukał jej w okno. Może założyła, że to jakiś kawał, albo że kolega z pracy, albo że ochroniarze jej robią jakiś dowcip. No nie wyglądała na zaniepokojoną na pewno. O 2.29, czyli o tej samej godzinie i minucie, Małgorzata dokonuje w takiej książce, w której wszystko zapisywały z drużniczkami i z drużnikami, dokonuje ostatniego wpisu. Między pierwszym wpisem a ostatnim dokonała ich w sumie jeszcze 7, więc było ich 9. Co dzieje się następnie, nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że o godzinie 3.40 maszynista, który około 2.20 przejeżdżał przez przejazd, z którym Małgosia się witała przez telefon, przez radio, wraca z powrotem i jest bardzo zaniepokojony i zdziwiony tym, że Małgorzata nie odbiera telefonu, nie reaguje na wezwania, rogatki są otwarte, co stwarza dość duże niebezpieczeństwo. Więc pierwsze, co przychodzi mężczyźnie do głowy, to to, że Małgorzacie mogło się coś stać, na przykład, że zasłabła, albo źle się poczuła, albo że musiała szybko i niespodziewanie opuścić teren na stawni. Dlatego mężczyzna wraz z załogą pociągu decydują się na jego zatrzymanie i przejście do nastawni, do budynku KD1, w którym jest Małgorzata i sprawdzenie, co się z nią dzieje. Kiedy o godzinie 3:40 pojawia się przed tym budynkiem, jest zdziwiony i nawet trochę zdenerwowany, ponieważ widzi, że budynek jest niezamknięty, drzwi są uchylone, a w środku nie ma Małgorzaty. To jest widok niecodzienny, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, Małgorzata miała obowiązek być zawsze w tej nastawni. Jeżeli opuszczała jej teren, musiała to niezwłocznie zgłosić i zawsze musiała to zgłosić. O tym nie wiedział kierownik, więc maszynista kontaktuje się z kierownikiem. Kierownik nic o tym nie wie, żeby Małgorzaty miało nie być. Więc pierwsze, co robią, to dzwonią do jej męża, do domu. Może pomyśleli i założyli, że coś się stało z dzieckiem i Małgorzata po prostu musiała szybko pobiec do domu, porzucając miejsce pracy. Ale gdy dzwonią do domu i odbiera zaspany mąż Małgorzaty, Marek, mówi o tym, że Małgosi nie ma w domu, że jest w pracy, to oni decydują się go uspokoić, że pewnie po prostu coś się musiało tutaj komuś pomieszać, albo pewnie nic się groźnego nie stało, może Małgosia na chwilę nie musiała pilnie skorzystać z toalety, także nie miała czasu zawiadomić nikogo. Poprosili go, żeby wracał do łóżka i żeby się nie martwił. Natomiast po tym połączeniu rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania kobiety i wiem, że były gorączkowe, domyślam się, że musiały być bardzo gorączkowe, ponieważ właściwie natychmiast zostaje wezwana na miejsce policja. Ponieważ w otoczeniu budki nikt kobiety nie znalazł, w otoczeniu tej nastawni, było ciemno, było zimno, no a Małgorzata nie reagowała na nawoływania. Teren był ogromny do przeszukania i po prostu kobieta nagle zniknęła. Te gorączkowe poszukiwania kończą się po 4 godzinach, kiedy chwilę po 7 rano jeden z pracowników kopalni, Sztygar, który najprawdopodobniej o 6 kończył zmianę i do 7 szukał koleżanki, odnajduje jej ciało, które leży w murowanym silosie służącym do przechowywania opału do tutaj okolicznych budynków, w których pracowali ludzie. Małgorzata leży pobita, jest obnażona od pasa w dół, cała twarz umazana była krwią i czarnym pyłem, miałem węglowym. Jej ciało też było po części przykryte czarnym swetrem. Nie wiem tutaj, do kogo ten sweter miał należeć. Zakładam, że jednak do ofiary. Gdyby był to sweter sprawcy, to raczej wiedzielibyśmy o tym, że jest to sweter nienależący do Małgorzaty i można byłoby go w jakiś sposób analizować, a z tego co wiem, ten sweter nie był poddany takim badaniom, czy sfotografowany celem okazania go jako właśnie element ubioru sprawcy. Na miejsce zostaje wezwany oczywiście prokurator, policja kryminalna i tak około godziny 13 na miejscu już zjawiają się technicy kryminalni, którzy pracują na miejscu do godziny około 16, głównie zabezpieczając ślady na miejscu zbrodni. Małgorzata została ciężko pobita. Za przyczynę zgonu Małgorzaty uznano ciężkie obrażenia narządów wewnętrznych, szczególnie tutaj mowa o silnym nacisku na klatkę piersiową. Zwłoki też nosiły cechy dławienia i kolankowania. Najprawdopodobniej do ataku doszło jeszcze w nastawni. Małgorzata musiała wpuścić swojego zabójcę sama, dobrowolnie, też nie zgłosiła nikomu, że wpuszcza kogoś obcego, więc możemy założyć, że Małgorzata znała swojego przyszłego zabójcę albo dokonał on tego wejścia w sposób właśnie niebrutalny, bo nie było śladów włamania, forsowania drzwi, natomiast mógł uciec się do jakiegoś podstępu, ale też nie wiem jakiego. W sensie, jaki to musiałby być podstęp, żeby Małgorzata nie zgłosiła na przykład tego, że przyszedł jakiś mechanik naprawić coś nagle niedziałającego. Może ktoś, nie wiem, poprosił ją o taką pomoc, tak jak właśnie w inscenizacjach, na przykład 997, ktoś poprosił o wodę, o skorzystanie z telefonu, czy czegokolwiek. W każdym razie sprawca zadaje w nastawni najprawdopodobniej jeden potężny bądź kilka szybkich, ale mocnych ciosów, od których Małgorzata traci przytomność. Na miejscu też nie ujawniono żadnych śladów walki, co tylko sugeruje, że Małgorzata musiała być zaatakowana znienacka, nagle, i ten atak musiał być bardzo skuteczny, bo się nie broniła. Do tego wszystkiego ważne jest to, że sprawca na pewno znał dobrze teren, ponieważ, przypominam, jest to noc, jest ciemno, nawet jeżeli te tereny są oświetlone jakimiś mocnymi lampami, to jest tam mnóstwo stref cienia, no po prostu trzeba dobrze znać teren, więc wiedział ten sprawca, że ktoś w każdej chwili może znaleźć się na miejscu, wiedział w jaki sposób wejść niezauważony, gdzie się skryć. Nawet przypominam, że udało mu się jednocześnie być widzianym przez świadka Tomasza B., tego laboranta, a z drugiej strony, mimo że był widziany, to nie był absolutnie do zidentyfikowania i nikt go nie wylegitymował, ani nikt go nie rozpoznał. Więc wiedział, jak poruszać się po tych strefach cienia, tak bym to chyba nazwała. Oczywiście jest też bardzo duże prawdopodobieństwo i to w moim odczuciu mocno sugeruje, że mógł być nawet pracownikiem, albo obecnym, albo byłym pracownikiem tej kopalni. Świetnie w każdym razie to miejsce znał. Śledczy zakładają, że sprawca przeciągnął nieprzytomną lub nawet martwą Małgorzatę 70 metrów dalej do tego silosa w celu ukrycia jej ciała, ale też niestety dokonania na niej gwałtu, bo zwłoki Małgorzaty nosiły ślady gwałtu, do którego nie wiadomo, czy doszło jeszcze za jej życia, czy tuż po śmierci. Na drodze, którą przeciągano jej ciało, ujawniono też później spinkę do włosów Małgorzaty. Jej ciało też, oprócz tego, że miało ślady oczywiście gwałtu, to nie miało jednak śladów, żadnych śladów walki, obrony, czy przed atakiem, czy właśnie przed gwałtem. Natomiast to, co ujawnia później sekcja zwłok, to to, że ciało Małgorzaty było bardzo ciężko pobite, posiniaczone, miała mnóstwo zadrapań właśnie od wleczenia ciała. Co więcej, zabójca zabrał kobiecie obrączkę, przepustkę i torebkę, której zawartość później porozrzucał nieopodal miejsca porzucenia zwłok. Natomiast części rzeczy osobistych nie udało się odnaleźć, więc zapewne można założyć, że posłużyły sprawcy jako trofeum czy zachowana pamiątka po tym tragicznym wydarzeniu. Śledczy na miejsce ściągają też oczywiście psy, które podejmują trop, który jednak gubią przy ulicy Przemysłowej, co może świadczyć o tym, że tam po prostu sprawca wsiadł do jakiegoś samochodu, pojazdu i w ten sposób ślad się urwał. Mamy czasy roku 99, wtedy powszechnie nie był tak stosowany monitoring jak dzisiaj, więc nie mamy żadnych zapisów z kamer, żadnych innych świadków. I właściwie na tej ulicy Przemysłowej, tym psim tropem, no ten wątek po prostu się urywa i właściwie nic więcej nie wiemy. Na miejscu zbrodni, właściwie to na miejscu też zdarzenia, zabezpieczono szereg dowodów i nie można na pewno tego miejsca nazwać miejscem ubogim w te dowody, ponieważ jest ich cały szereg. Oprócz DNA, które zabezpieczono na ciele ofiary, ale także w tej budce wartowniczej, w tej nastawni, zabezpieczono ślad odcisku małżowiny usznej na szybie wewnątrz nastawni. To jest bardzo ważne, ponieważ spotkałam się z takimi dyskusjami w internecie, gdzie ludzie piszą o tym, że to zewnątrz, że ktoś po prostu mógł nasłuchiwać, czy ktoś jest w środku, że to wcale nie musi należeć do sprawcy. Oczywiście, że nie musi należeć do sprawcy, natomiast był to dość świeży ślad i dość nietypowy, najprawdopodobniej pozostawiony przez sprawcę ataku. Ujawniono też ślady linii papilarnych na kracie okna na tylnej ścianie nastawni. To właśnie to okno, w które miał pukać nieznajomy mężczyzna, o czym Małgorzata informowała swojego współpracownika. Do tego wszystkiego na oknie frontowym, na parapecie, zabezpieczono ślady obuwia, ale też ślady obuwia w pobliżu miejsca ujawnienia zwłok i ślad podeszwy na drzwiach nastawni, co miałoby świadczyć o tym, że kopał drzwi albo otwierał je nogą. Więc ja sobie wyobrażam bardziej, że zamiast kopania, które jest hałaśliwe i może uszkodzić na przykład drzwi, a nie zabezpieczono, nie ustalono śladów, które miałby wskazywać na to, że napastnik wtargnął do tego miejsca, tylko raczej do niego się dostał swobodnie i spokojnie, to wyobrażam sobie, że kiedy wynosił ciało Małgorzaty, to właśnie pomagał sobie na przykład nogą. Albo domykał, albo otwierał te drzwi, przytrzymywał. Tak sobie to wyobrażam. Natomiast biurko i podłoga nastawni były świeżo umyte, ale nie umyte przed dokonaniem zabójstwa, tylko nie wiem, kto wpadł na ten okropny pomysł, żeby, no podejrzewam, że po prostu brak zarządzania tym miejscem zdarzenia, bo wszyscy byli zajęci szukaniem Małgorzaty. Nikt nie przypuszczał, że ona nie żyje, więc domyślam się, że o 6 rano przyszła po prostu zmiana sprzątaczek, która zajmowała się sprzątaniem pomieszczeń i tego całego zakładu pracy, i miejsce pracy Małgorzaty zostało posprzątane i zmyto podłogę, biurka i wszystkie powierzchnie płaskie w środku, oprócz okien na szczęście, dlatego mamy te zabezpieczone ślady. Oględziny nastawni, tak jak powiedziałam, prowadzono dopiero około godziny 13, między 13 a 16, czyli po upływie ponad 7 godzin od ujawnienia zwłok. To dość szybko, ale też no, w tym przypadku, kiedy wiemy, że już doszło do zatarcia bardzo wielu śladów poprzez zwykłe sprzątanie, no jednak tutaj każda sekunda i minuta ma znaczenie. Na profilu facebookowym Zbrodni z Archiwum Mix, to takie czasopismo, które już niestety się nie ukazuje, było wydawane własnym sumptem przez jego autorów. Bardzo was serdecznie zachęcam do polubienia tego profilu. Tam zamieszczono nie tylko opis tej całej sprawy, ale też profil psychologiczny, który został sporządzony przez profilera policyjnego. I tutaj zacytuję, bo to fragment z profilu psychologicznego sporządzonego na potrzeby śledztwa. Wyłania się obraz osobnika pozbawionego szacunku dla norm współżycia społecznego, niezdolnego do okazywania uczuć wyższych, bardzo odpornego na sytuacje stresowe. Jest słabo wykształcony, w wieku od 20 do 35 lat, dziś to będzie 40-55 lat, mieszka w pobliżu miejsca zabójstwa, czuje się tam pewnie i bezpiecznie, zwłaszcza porą nocną i we wczesnych godzinach porannych. W tych godzinach jest aktywny, więc może mieć problemy ze snem. Nie lubi być obserwowany, wywodzi się z ubogiej rodziny z deprywacją potrzeb. Wychowywał się w nieprawidłowych warunkach, otrzymywał w dzieciństwie sprzeczne wzorce moralne. Obecnie, to jest w roku 1999, funkcjonuje w rodzinie, prawdopodobnie ma stałą partnerkę. Jest zaburzony psychicznie, zbrodni dokonał będąc w stanie szału. Mało atrakcyjny fizycznie, odznacza się niechlujnym wyglądem, jest bardzo czuły na punkcie powątpiewania w jego męskość i podważania sprawności seksualnej. Prawdopodobnie nie było to jego pierwsze przestępstwo. W pożyciu seksualnym przejawia skłonności do sadyzmu. Po jakimś czasie prawdopodobnie powrócił na miejsce zbrodni i wspominał dokonane zabójstwo. Jest głuchy na błagania o zaprzestanie ataku, w swoim środowisku może mieć pozytywną opinię. Dobrze się maskuje, ma ubogą historię życia zawodowego, przed zabójstwem prawdopodobnie spożył nieznaczne ilości alkoholu, jest minimalnie zainteresowany doniesieniami w mediach na temat zabójstwa. Znał dobrze zwyczaje i rytm pracy ofiary. Mało rozmowny, wymaga uległej ofiary, poddającej się jego upodobaniom. Dobrze wyczuwa lęk ofiar, wybiera ofiary ciche i spokojne, jest agresywny przez cały czas trwania czynu. Ostrożny, stara się zacierać dowody zbrodni, ale czyni to nieudolnie ze względu na niski poziom inteligencji. Znał obowiązkowość i sumienność zawodową ofiary, Atak nastąpił z zaskoczenia, co spowodowało kompletny brak oporu na początku ataku, a nawet bezruch ofiary. Miejsce dokonania zabójstwa było przez niego uprzednio wybrane. Jest psychologicznym samotnikiem, na miejsce ataku nie przyniósł żadnych narzędzi, ma zaniżoną samoocenę, dlatego w trakcie zabójstwa demonstruje swoją wyższość, rekompensując niejako swoje braki w życiu codziennym. Wybór ofiary był przypadkowy i polegał na wykorzystaniu nadarzającej się okazji. Prawdopodobnie znał Małgorzatę tylko z widzenia, bliżej jej nie znał. To też każe mi przypuszczać, że Małgorzata wówczas była drugi dzień dopiero na zastępstwie. To zastępstwo rozpoczynało się 25 października, miało trwać do 29 października, czyli przez cały taki roboczy tydzień. Bardzo możliwe więc, że gdyby Małgorzata nie zastępowała wówczas koleżanki, to nie padłaby ofiarą tego zabójstwa, padłaby ta zastępowana przez nią kobieta. Śledztwo trwało do 2000 roku. Zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, ale w trakcie tego śledztwa przesłuchano około 100 świadków, z czego wytypowano około 40 osób do pobrania materiału DNA, by porównać go z tym zabezpieczonym na miejscu zbrodni. W tym gronie znajdował się zarówno mąż, jak i jego ojciec, czyli teść Małgorzaty. Natomiast nie potwierdzono zgodności. W 2000 roku, w lutym, pojawia się informacja, ja bym raczej ją nazwała plotką, bo człowieka tego nigdy nie ustalono, czy nie ustalono jego tożsamości. Miał nazywać się Maćkiem, miał być mieszkańcem Czerwionki Leszczyn i miał właśnie tuż po dokonaniu zabójstwa, czy właściwie tuż po śmierci Małgorzaty, miał nagle w popłochu i w pośpiechu opuścić Czerwionkę i wyprowadzić się do Katowic. Policja podjęła ten trop, chciała tego mężczyznę przesłuchać, tym bardziej, że miał właśnie powiedzieć komuś, nie wiem, czy ktoś słyszał to z pierwszej ręki, czy z trzeciej, w każdym razie miał mówić, że uciekł, ponieważ ma trupa na sumieniu. Z tych Katowic też miał się potem wydostać gdzieś. Natomiast nigdy nie ustalono tożsamości tego mężczyzny. Wiadomo, że mówiono na niego Maciek. Więc nie wiadomo, czy w ogóle taki człowiek istniał i czy to nie była jakaś wymyślona legenda. Natomiast w 2002 roku w jednym z zakładów karnych swojemu współwięźniowi ma żalić się, właściwie to chwalić się inny ze skazanych, że to on zabił Małgosię. Współosadzony tą wiedzą podzielił się ze śledczymi. Jednak po przesłuchaniu mężczyzny wyszło na to, że to absolutnie nie mógł być ten człowiek. Nie zgadzało się właściwie nic, łącznie z jego DNA, więc sprawa utknęła w martwym punkcie. Przedawnił się w 2029 roku, więc jeszcze jest kilka lat, dokładnie 5. Wiem, że nad sprawą cały czas pracuje Archiwum X. Dlatego jeżeli ktoś z Was coś o tej sprawie słyszał, ma pewne podejrzenia lub sugestie, to namawiam do tego, żeby skontaktować się z policją albo napisać maila nawet do mnie na adres po@piątenie.zabijaj.pl. Ja takie maile zawsze przekazuję czy rodzinie, czy śledczym. I to tyle. Właściwie chciałabym tutaj powiedzieć, że tak cytując program Listy Gończe, że wysyłamy list gończy za sprawcą zabójstwa Małgorzaty Żarnowskiej, młodej, nikomu niewinnej, niczego dziewczynie, kobiecie, młodej matce, której 15 wówczas miesięczny syn dziś już jest pełnoletni, jest dorosły i nigdy nie miał okazji przeżyć swojego życia z mamą. Zbrodnia była brutalna, drastyczna i myślę, że sprawca zasługuje na to, a właściwie to ofiara zasługuje na to, żeby sprawiedliwości stało się zadość, a sprawca został schwytany i ukarany. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo za uwagę. Proszę Was o to, żebyście dbali o siebie, byli bezpieczni, a jeżeli macie ochotę na więcej moich odcinków, to możecie skorzystać z aplikacji Słucham, gdzie macie 2 audioseriale oraz kilka odcinków płatnych, m.in. odcinki o Magdalenie Żuk, Ewie Tylman i sprawie skóry z Krakowa. Do usłyszenia.